A w studiu w Kijowie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O czym dziś opowiesz w Poranku Wnet?
O podsłuchach. Na Ukrainie kolejny skandal z podsłuchami. W internecie pojawiły się nagrania z rzekomej narady, w której miał brać udział premier Ukrainy Oleksij Gonczaruk, a także m.in. minister finansów Oksana Markowa, przedstawiciele kierownictwa Banku Narodowego Ukrainy. Narada odbywała się prawdopodobnie 16 grudnia ubiegłego roku. No i oczywiście nie była oficjalnie nagrywana. Na razie opublikowano 3 fragmenty rozmów w długości od 6 do 8 minut. Według Zerkała Tyżnia w sumie będzie 14 takich fragmentów. Fragmenty na pewno są montowane, zapis dźwięku jest słabej jakości. Na nagraniach pada właściwie kilka takich zdań, które teraz stały się głównym elementem komentarzy. Głos, który być może należy do premiera Ukrainy, stwierdza m.in. jestem pełnym laikiem w ekonomii. Ten sam głos krytycznie ocenia wiedzę ekonomiczną prezydenta. Zełenski ma bardzo prymitywne, to znaczy proste rozumienie procesów ekonomicznych. I dalej mówi o pustym miejscu i mgle w głowie prezydenta. Cała rozmowa prowadzona jest w języku rosyjskim. Oficjalnie nikt nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył prawdziwości nagrań. Służba prasowa premiera stwierdziła, że nie ma informacji o prawdziwości tego nagrania. Premier Gonczaruk wczoraj jednak sam nagrał filmik. To taka już nowa i stała metoda komunikowania się z ukraińskim społeczeństwem. Nie konferencje prasowe, ale ukraińscy szefowie państwa nagrywają filmiki, które zamieszczają w internecie. Premier stwierdził w tym filmiku, że przeciwko niemu i rządowi w mediach społecznościowych jest przeprowadzony masowy atak. W filmie premier cytuje też szereg danych ekonomicznych dotyczących Ukrainy. Z jednej strony pokazuje pozytywne tendencje w ukraińskim życiu gospodarczym, a z drugiej zapewne wskazuje, że na ekonomii się zna. W ten sposób odnosi się właśnie do tego stwierdzenia, które być może jego głosem zostało wypowiedziane na tych kasetach, mówiące o tym, że jest laikiem, jeśli chodzi o ekonomię. No oczywiście to zdanie stało się takim głównym motywem wszelkich memów w ukraińskim internecie. Opublikowanie nagrań spowodowało też jednak bardziej poważne konsekwencje. Część polityków zaczęła się domagać dymisji premiera, a nawet pojawiły się informacje, że premier taką dymisję złożył. Jednak informacje to okazały się nieprawdziwe. Tym razem zostały nawet zdementowane przez oficjalne kanały rządowe. Na pewno jednak dymisji całego rządu domaga się Julia Tymoszenko, lider Batkiwszczyny, która uważa, że cała ekipa Zełenskiego jest skrajnie niekompetentna. No i oczywiście te kasety mają to potwierdzać. Ukraiński rząd otrzymał jednak niespodziewane wsparcie w tej sprawie. Były prezydent i lider Europejskiej Solidarności Petro Poroszenko stwierdził, że cała sytuacja związana z nagraniami to nie jest ukraiński scenariusz, a całość nazywa pseudoskandalem i zwraca uwagę, że atak na ukraiński rząd zaczął się na rosyjskich kanałach i kanałach jednego z oligarchów. Tym jednym z oligarchów jest zapewne Ihor Kołomoński, przynajmniej tak twierdzą ukraińscy eksperci. Nie tylko bowiem Poroszenko, ale też część komentatorów zauważa, że sprawa ta jest mocno nagłaśniana przez polityków, także rządzącego obozu, ale niechętnych premierowi związanych z Kołomońskim. Kołomoński ma według tych opinii bowiem dążyć do usunięcia premiera Gonczaruka i innych osób, które blokują reprywatyzację Prywatbanku. Banku, który został przez Kołomońskiego założony, a później doprowadzony do bankructwa i ostatecznie znacjonalizowany. Wielokrotnie już o tym opowiadałem na antenie. Przypomnę, że Kołomoński od początku wygranej tak zwanej komandy Z, czyli prezydenta Zełenskiego, wcale nie ukrywa, że dąży do przywrócenia kontroli nad tym swoim byłym imperium finansowym. Na razie jednak wydaje się, że rząd Oleksija Gonczaruka nie jest zagrożony i cała sprawa tych taśm pewnie się rozmyje, chociaż przypomnę, że na razie zostały opublikowane 3 fragmenty, a jeżeli informacje z Zerkała Tyżnia, poważnego ukraińskiego medium, są prawdziwe, to być może jeszcze czekają a nas kolejne fragmenty. Co ciekawe, jakby najmniej tutaj jest komentowana sprawa, że w ogóle rząd ukraiński jest nagrywany i że właściwie to jest chyba podstawowa sprawa, że tajne narady dotyczące poważnych spraw państwowych przez kogoś mogą być nagrane i że te nagrania wyciekają. Nie słychać na razie, żeby jakiekolwiek służby ukraińskie w tej sprawie wszczęły dochodzenie.
A co w sprawie tego wszystkiego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Impeachment związany z relacjami chińsko-ukraińsko-amerykańskimi. Nazwisko Lwa Parnasa pojawia się w przesłuchaniach. Teraz jest na tapecie, jest rozważane, co ten Lew Parnas powiedział, co robił, w jaki sposób był pośrednikiem między Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy.
No właśnie, to nie jedyny skandal z opublikowanymi rozmowami, ten, o którym opowiadałem na Ukrainie, bo w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych opublikowano korespondencję Lwa Parnasa z ukraińskimi politykami. Lew Parnas to współpracownik prawnika prezydenta Trumpa Rudolfa Giulianiego. Wielokrotnie już o nim opowiadaliśmy. Lew Parnas miał być takim pośrednikiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ukraińskimi politykami. Co ciekawe, ukraińskimi politykami tej ekipy, która była jeszcze związana z prezydentem Poroszenką, ale też już nowymi politykami wśród tych, no i on miał właśnie zbierać te haki na Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena. Przypomnę, że w tle jest ta firma Burisma Holding, w której zresztą też pewną rolę pełni były prezydent Aleksander Kwaśniewski, dzisiaj już wspominany u nas na antenie. Parnas według tych informacji, które teraz zostały opublikowane, korespondował prywatnie między innymi z Jurijem Łucenką, prokuratorem generalnym Ukrainy czasów prezydentury Poroszenki. No, jest opublikowana bardzo obszerna ta korespondencja. Widać z niej, że to były kontakty o charakterze prywatnym. Wyraźnie Parnas dążył do tego, żeby uzyskać potwierdzenie, że Ukraina będzie prowadzić postępowanie w sprawie Burisma Holding i na pewno starał się zdobyć jakieś informacje na temat syna Joe Bidena, ale prowadził też korespondencję z ministrem spraw wewnętrznych Arsenem Awakowem. To ten minister, który był w poprzednim rządzie i nadal jest ministrem spraw wewnętrznych. Prowadził też korespondencję z obecnymi współpracownikami prezydenta Zełenskiego, a nawet z obecnym szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Iwanem Bakanowem i samym Ihorem Kołomojskim, próbując właśnie uzyskać możliwość dotarcia teraz już do prezydenta Zełenskiego i próbując teraz już w tej nowej sytuacji dotrzeć do informacji na temat Huntera Bidena. No, Parnas może odegrać bardzo poważną rolę, jeśli chodzi o sprawę impeachmentu, no bo właściwie on stwierdził i potwierdził, że prezydent Trump nie tylko uzależnił pomoc wojskową, to te informacje pojawiły się na podstawie opublikowanej rozmowy z lipca ubiegłego roku pomiędzy Trumpem a Zełenskim, ale że w ogóle jakąkolwiek pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy uzależniał właśnie między innymi, czy uzależniał głównie od rozpoczęcia dochodzenia w sprawie Burisma Holding i znalezienia haków na Huntera Bidena. Ta obszerna korespondencja, która została opublikowana w Izbie Reprezentantów, no jest teraz trafiła na Ukrainę dzisiaj w nocy i oczywiście od nocy już jest analizowana. Na pewno tych informacji wkrótce będzie więcej.
Powiedział Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeżeli chcesz postscriptum, to jest możliwe po godzinie 8:30. Teraz na zegarze godzina 8:00.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
A teraz premiera w Poranku Wnet, Olivier Bo i przegląd prasy europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. A więc dzisiaj będziemy się interesować sprawami polskimi w prasie europejskiej na zachód od Renu, czyli na zachód od Niemiec, dlatego że w ostatnich czasach trochę więcej mówi o Polsce w kontekście wypowiedzi Władimira Putina, ale także w kontekście wczorajszej rezolucji, sobotnich protestów sędziów w całej Polsce. A będziemy więc się interesować artykułami o rządach prawa w Polsce. Ale najpierw mała dysgresja, to będzie trochę bardziej na wschód od Renu, czyli nad Dunajem. Okazał się wczoraj w głównym prawicowym dzienniku węgierskim Magyarnemzet z okazji głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją krytykującą Węgry i Polskę wywiad z Antonio Tajani, który był do maja przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który stwierdził, że tutaj mamy do czynienia ze stosowaniem podwójnej miary przez Parlamentu Europejskiego i w związku z niedawnym zabójstwem dziennikarki na Malcie, gdzie tutaj no, jest podejrzenie, że rząd czy środowiska rządowe mogłyby być w tym zamieszane. Jeżeli jest procedura z artykułu 7 przeciwko Węgrom, powinna też być przeciwko Malcie, a jeżeli nie ma, nie powinno być tej procedury przeciwko Węgrom, więc jego partia Forza Italia zagłosowała przeciwko tej rezolucji. To jest taka mała dysgresja. I teraz powrotem na wschód. Tu trzeba powiedzieć, że głównie piszą o Polsce w kontekście praworządności dzienniki, gazety lewicowe, czyli na przykład w Wielkiej Brytanii pisze o tym The Guardian, ale nie pisze o tym Telegraph. We Francji piszą o tym Libération i Le Monde, ale nie pisze Le Figaro. W Hiszpanii pisał El País, nie pisały ABC czy La Razón, a na przykład we Włoszech La Stampa i La Repubblica miały artykuły, a Il Giornale w ogóle się tym nie interesował. Dlatego też te echa, które przechodzą z zachodu na temat Polski, czasami nie są zbyt jakby korzystne dla partii rządzącej, która jest postrzegana jako prawicowa. Dlatego też, że to pisze o tym najczęściej prasa lewicowa. Zresztą Republika, El País, Guardian, Le Monde są w spółce z Gazetą Wyborczą, jeśli chodzi o wymianę artykułów, więc też, jak można podejrzewać, są pewne zniekształcenia, manipulacje w przekazie. I mamy tak też ze strony agencji Reuters informacja tutaj jeszcze z 9 stycznia, że obecnie procedowana ustawa, która ma dyscyplinować sędziów, że ma w zasadzie dyscyplinować sędziów, którzy kwestionują reformy prowadzone czy planowane reformy planowane przez PiS. I jest też cytat przewodniczącego TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pan Lennart, który stwierdził, że nie można być członkiem Unii Europejskiej, jeżeli nie ma się niezależnych sądów. Mamy tutaj The Guardian, który także twierdzi, że chodzi o dyscyplinowanie nie tylko sędziów, którzy by kwestionowali legitymację innych sędziów czy ciał organów w wymiarze sprawiedliwości, ale którzy mają orzekać w politycznie wrażliwych sprawach lub którzy wyrażają opozycję do reform PiS-u. Też jest mowa o tym, że Polski Sąd Najwyższy, który jeszcze jest niezależny, tutaj się podkreśla w The Guardian, w grudniu orzekał, że KRS i Nowa Izba Dyscyplinarna są tutaj w sposób nieważny zostały utworzone. Tak twierdzi The Guardian. Ciekawe, czy tak by twierdził, gdyby chodziło o sądy brytyjskie. I mamy też w Guardian słowa pani tutaj pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o tym, że obecnie procedowana ustawa mająca dyscyplinować sędziów doprowadzi do wejścia Polski z UE i znowu tutaj porównanie do wypowiedzi przewodniczącego TSUE. I dalej mamy tutaj też takie słowa sędziego, który jest przewodniczącym Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, gdzie KRS został zresztą zawieszony jakiś czas temu, że w krajach, gdzie jest niezależność sądownictwa, oczywiście sędziowie nie powinni mieszać się w politykę, ale w krajach, gdzie to nie jest zapewnione, no to powinni. Nawet to jest tutaj ich obowiązek. I jeśli chodzi o prasę francuskojęzyczną, no to tutaj wszystko przechodzi od AFP, która też ma lekki przechył lewicowy, i to jest pewien eufemizm, i która wysłała depeszę, w którym jest napisane, że projektowana tutaj ustawa ma ukarać sędziów, którzy kwestionują kontrowersyjne, jest napisane, nawet reformy sądownicze. I tu możemy w związku z tym znaleźć taką wersję też w, też i zresztą w francuskojęzycznych dziennikach belgijskich, w Le Monde, który opublikował artykuł po proteście sędziów w Polsce i który też tak twierdzi, i tutaj cytat komisarza do praw człowieka w Radzie Europy, który twierdzi, że ta ustawa ma na cel sprawić, że żaden sędzia nie będzie mógł tutaj wyrazić opinie przeciwne reformom. To samo w Libération było, co w Le Monde, bo to też przychodzi od AFP, więc prawie słowo w słowo, tam dodali trzy zdania na końcu, żeby to było ich, więc nie warto tutaj zacytować. We Włoszech tutaj mamy też artykuły o wczorajszej rezolucji, ale też raczej tylko w dziennikach lewicowych, tak jak La Repubblica, La Stampa, i tutaj też wspomina się o tej ustawie, dlatego że ta ustawa jest, znaczy projekt ustawy w tej chwili, w tej rezolucji jest jakby powodem, dla którego posłowie wczoraj większościowo stwierdzili w Parlamencie Europejskim, że sytuacja, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce, się pogarsza, z innych powodów na Węgrzech też, i apelowali do tego, żeby Komisja Europejska korzystała ze wszystkich możliwych narzędzi, również z PSUE, dlatego że Rada Europejska nic nie robi, więc apelowali o to, żeby trochę omijać procedurę traktatową z artykułu 7. Więc jest też o tym w La Repubblica i o tym, że w tym proteście sobotnim też byli sędziowie z Włoch, z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, razem z około 20 krajów Unii Europejskiej. W La Stampa o tym, że Polska knebluje sędziów. I dalej prasa hiszpańska, no El País tutaj stwierdza, że pani von der Leyen teraz zmienia ton wobec Polski, bardzo próbowała budować mosty z rządami Polski i Węgier, ale to nic nie dało. Środowiska wewnątrz Polski i poza Polską biły na alarm, a więc tutaj to się wszystko zmieniło. Koniec zawieszenia broni i Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej. I czekała najpierw, nie zrobiła tego wcześniej, ale robi to teraz, dlatego że była decyzja Sądu Najwyższego. Nigdzie nie jest powiedziane oczywiście, że to tylko decyzja trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. To tego nie widziałem nigdzie, to zawsze jest to Sąd Najwyższy tak postanowił, że KRS i Izba Dyscyplinarna są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Też nie mogłem znaleźć w traktatach europejskich wzmianki o tym, że CUE może w tej sprawie orzekać, które instytucje są zgodne z prawem Unii Europejskiej, które nie. Zresztą w orzeczeniu CUE, którą też tam czytałem, jest tylko mowa o tym, że to Izba, Sąd Najwyższy powinien o tym decydować, co niekoniecznie jest zgodne z prawem europejskim. A też mamy... warto porównywać tą sprawę tutaj Polski ze sprawą Oriola Junquerasa w Hiszpanii. To był wiceprezydent regionu Katalonii, skazany w ubiegłym roku na 13 lat więzienia za działalność subwersyjną. Czyli chodziło o to nielegalne referendum w sprawie niepodległości, i tu w grudniu był wyrok PSUE, który stwierdził, że bo on został z kolei w maju wybrany do Parlamentu Europejskiego. Jego wyrok był jeszcze nie zapadł, więc mógł, tylko był już sądzony za to. TSUE stwierdził, że jest w tej sytuacji posłem do Parlamentu Europejskiego, cieszącym się immunitetem, a hiszpański Sąd Najwyższy po tym wyroku TSUE potwierdził wyrok skazujący Junquerasa i to, że on nie może być europosłem. I tu mamy w prasie hiszpańskiej, w katalońskim El Nacional, na przykład cytat tutaj Sassolego, Davida Sassolego, który jest obecnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Włoch z Partii Demokratycznej, czyli Lewicowy, który tutaj twierdzi, że nie można porównywać tego z sytuacją, która jest na Węgrzech czy z Polonią. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpania jest krajem praworządnym i że jego organy są nie tylko cieszą się nie tylko właściwą legitymacją, ale są też demokratyczne. Więc on nie zgadza się z takim porównywaniem. I mamy też inną sprawę w Hiszpanii, to, że premier właśnie mianował na prokuratora generalnego jego poprzednią panią minister sprawiedliwości, ale też tutaj gazety twierdzą, że to się jedna gazeta El Mundo, która twierdzi, że no nie powinno się mówić o autorytaryzm tego rządu i porównuje się to z działalnością opozycji w Polsce i na Węgrzech, która posługuje się nie takimi oskarżeniami, ciekawe, ale tylko takimi konkretnymi argumentami, też ciekawe. I jeszcze na koniec, jeśli jeszcze można, to już na koniec lewicowy dziennik francuski Libération, który też mówi, porównuje tą decyzję w sprawie Junquerasa w Hiszpanii i który dziwi się, że ta decyzja Sądu Najwyższego w Hiszpanii mogła zapaść i martwi się, że tutaj doprowadzi do pewnego konfliktu między tutaj porządkiem prawnym europejskim i hiszpańskim, a jednak...
Do prasy europejskiej zajrzał Olivier Bo. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarze godzina 8:14.